Sport żużlowy i czołowych zawodników regionu wspiera firma GLOS z Ponieca.
Reklama.
Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis, najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Na zegarze, więc czas najwyższy na rozpocząć magazyn żużlowy na antenie Radia Elkad, który także można słuchać w internecie na lk.pl. W studiu gospodarz Michał Konieczny, jego gość. Witamy.
Witamy, dobry wieczór, bo jeszcze troszeczkę ciemno za oknem, ale wiosnę już czuć i temperaturowo, i dzień dłuższy. Jest z nami leszczynianin, trener naszej młodzieżowej reprezentacji, Rafał Dobrowski. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Kilka lat nie słyszeliśmy się, nie widzieliśmy się tu w Radiu LK, no ale cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie, że znalazłeś czas dla kibiców czarnego sportu.
Ja dziękuję, zawsze jest mi przyjemnie trafić tutaj.
Rafał, wiadomo, w ubiegłym sezonie byłeś trenerem wrocławskiej Sparty. Przychodzi koniec tego kontraktu, tej umowy, bo zdaje się, że miałeś 2-letni kontrakt, no i powiedziałeś sobie, czas odpocząć od tych emocji ekstraligowych, od tej żużlowej napinki i troszeczkę no, poświęcić czasu sobie, rodzinie, innym zajęciom?
Tak, to prawda. To były no, dosyć takie trudne dwa lata, bo pamiętajmy, że klub jakby od nowa przeniósł się na Stadion Olimpijski, gdzie można powiedzieć, że nie było ani infrastruktury, ani też ludzi, którzy w międzyczasie gdzieś tam się rozpierzchli. Już nie mówiąc o torze, z którym no, było trochę walki. Także te dwa sezony, już abstrahując jakby od tego tylko i wyłącznie sportowego aspektu, no wokół klubu, wokół stadionu, wokół toru było masę pracy. Ten etap jakby się skończył, miałem taki kontrakt właśnie jaki miałem, czyli dwuletni. W związku z tym, że było dużo pracy, zaniedbałem też trochę inne swoje rzeczy, więc tak, no taki okres teraz dla mnie bardziej roztrenowania. Chciałbym obejrzeć przynajmniej raz zawody z trybun, bo mi się przez dwa lata, jak się tak usiadłem, spokojnie przemyślałem, no nie udało to od dawna.
Czyli zobaczymy cię na którymś ze stadionów, być może też na stadionie Smoczyka.
No, w roli mam taką nadzieję.
Rafał, oczywiście z żużlem nie zrywasz, bo jesteś cały czas trenerem tej naszej młodzieżowej reprezentacji, o tym sobie porozmawiamy, ale wiadomo, jak to w środowisku żużlowym bywa, no niekiedy niektórzy mówią, że już nie tego, już daję sobie przerwę, ale czy były telefony do Rafała Dobruckiego w momencie, kiedy rozstał się z drużyną wrocławskiej Sparty z propozycjami objęcia funkcji trenera w jednym czy drugim klubie?
Były różne propozycje, nie tylko jeśli chodzi o jakby funkcję trenera, więc były to luźne zapytania w związku z tym, że no jakby mój koniec pracy jakby w Wrocławiu był znany i wszyscy o tym w środowisku wiedzieli, no były to luźne pytania. Bardzo oczywiście to szanuję, no ale tak jak powiedziałem, decyzja była taka, żeby na chwilę odpocząć od tematu.
Ten odpoczynek roczny, dłuższy, czy no jak już tak postanowisz sobie oglądać żużel z trybun, powiesz, a to całkiem przyjemnie, całkiem inna atmosfera, nie ma tego stresu, nikt no, ode mnie nie wymaga wyniku, mogę sobie porozmawiać z kibicami, mogę sobie z kolegami usiąść przy różnych tam specjałach.
Ja już zapomniałem, jak to się robi, jak to wygląda, bo naprawdę od wielu lat takiej jakby okazji nie było, a na pewno atmosfera na wielu stadionach i ekstraligowych i pierwszoligowych jest wspaniała. No, składy, jakie są dzisiaj zbudowane w ligach, no naprawdę świadczą o tym, że będzie się działo na pewno w tym roku również.
Czyli kibice mogą wypatrywać Rafała Dobruckiego na stadionie Smoczyka, chociażby przy okazji meczu za Spartą Wrocław, bo myślę, że emocji na pewno nie zabraknie.
No tak, już tak się akurat kalendarz poukładał, że już w pierwszej kolejce te dwie drużyny, wydaje się dzisiaj, no zaliczane do faworytów w rozgrywek, spotkają się ponownie na inaugurację sezonu. No dzisiaj będę mógł w tym sezonie obejrzeć to widowisko zupełnie innej, z innej perspektywy.
Rafał, trener reprezentacji młodzieżowej, trener, który może dawać przykład tym młodym zawodnikom, bo przecież też i medale indywidualnych mistrzostw świata juniorów i srebrne, brązowe kaski tych medali, też byłeś stałym uczestnikiem Grand Prix, jest co niemiara. Czy łatwiej się w taki sposób przemawia do tych młodych zawodników, mając za sobą no bogatą karierę żużlową? Czy pytają się w ogóle o to, panie trenerze, jak było, jak to kiedyś wyglądało w tym sporcie żużlowym?
No, myślę, że to...
To też nie odległe czasy, ale chyba epoka zmieniła się.
Ale już tak widzę, że coraz odleglejsze jednak mimo wszystko. W każdym razie tak, na pewno to jest fajne, to jest miłe, kiedy zawodnicy, z którymi pracuję, jeszcze pamiętają. Ale generalnie no, żużel bardzo się zmienia i bardzo dynamicznie się to dzieje cały czas. Trzeba być na bieżąco. Myślę, że ten żużel sprzed 20 lat był jednak troszeczkę inny. Dużo rzeczy się zmieniło, trzeba być cały czas na bieżąco, więc ja sobie bardzo cenię takie rozmowy z zawodnikami, bo też mi to pozwala jakby mój warsztat uzupełniać, czy spotykamy się z jakimiś nowymi kłopotami, które jakby pojawiają się z każdym kolejnym sezonem, więc to jest bardzo ważne i na tym pracujemy. No dzisiaj jakby żużel polega na mamy te wszystkie problemy rozwiązywać jak najszybciej. Ci, którzy robią to najsprawniej, po prostu wygrywają.
Czy twoim zdaniem w tych czasach, kiedy ty rozpoczynałeś, łatwiej dochodziło się do takiego wysokiego żużlowego poziomu? Ja wiem, że jesteś kontynuatorem rodzinnych tradycji, że zawsze mogłeś liczyć na wsparcie taty. Czy teraz jest łatwiej, kiedy ten żużel jest bardzo profesjonalny i kiedy juniorzy podpisują zawodowe kontrakty?
To akurat dobrze, że juniorzy podpisują zawodowe kontrakty, bo świadczy to o tym, że są, czy przynajmniej są blisko już tego profesjonalnego speedwaya i po prostu na to zasługują i to jest bardzo dobre. Zawsze byłem orędownikiem tego, aby jak najszybciej zawodników już w miarę ułożonych, uposażonych, jakby wysyłać, to może jest złe słowo, no ale chyba takie jest najbardziej adekwatne, właśnie na te kontrakty zawodowe, żeby już jakby budowali wokół siebie to, co na pewno za kilka lat będzie bardzo ważne i ten warsztat swój jakby budowali coraz wcześniej.
Czy to trudniejsze?
Czy trudniejsze? No, tak jak powiedziałem, no, żużel się bardzo dynamicznie zmienia. Każda zima przynosi jakieś zmiany, jakieś nowości czy w sprzęcie, czy w regulaminach, czy nawet jakoś widzimy to na przełomie jakichś kilku sezonów i w stylach jazdy, więc to wszystko wymusza sprzęt, który, tak jak powiedziałem, się zmienia. Czy to dzisiaj łatwiej? Myślę, że dzisiaj ta relacja między tym, ile jest warty zawodnik, a ile sprzęt, zmieniła się dosyć znacząco, tak? Myślę, że kilkadziesiąt czy kilkanaście jeszcze lat temu zawodnik no, miał jednak więcej do powiedzenia niż dzisiaj, gdzie no, sprzęt jest bardzo ważny i niejednokrotnie tak jest, że te wyścigi tak naprawdę wygrywa się w parkingu, a nie na torze.
O sprzęcie oczywiście jeszcze porozmawiamy. Tych ligowych emocji w tym roku miał nie będziesz, w tym sensie tego obciążenia ligowego, ale przecież jesteś trenerem młodzieżowej reprezentacji, drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów, obrona złotego medalu, bodajże 14 edycji. Tak. Z tego no, 11 zwycięstw, 11 złotych medali, były też tam brązowe, był srebrny, no, raz nie było wcale, o tym zapomnijmy, tak akurat się złożyło, no ale to też jest spore obciążenie, bo każdy inny wynik no, dla wielu może być porażką. No, w Outrup wcale w ubiegłym roku nie było łatwo.
Nie było łatwo i myślę, że czasy, kiedy było łatwo, jakby mijają, mimo tego, że jakoś nie widać tych nowych, młodych zawodników zbyt wielu, jeśli chodzi o inne nacje niż nasza. Aczkolwiek no to wiąże się z tym, o czym mówimy. No dzisiaj są zawodnicy, którzy mogą być akurat matadorami swojego toru, mogą mieć dzień konia, mogą mieć świetnie dopasowany sprzęt. Oczywiście mamy wspaniałych juniorów, ale o te zwycięstwa na pewno jest bardzo, bardzo trudno i czasem te rozmiary tych zwycięstw są większe, są mniejsze, ale zawsze jest walka do końca i są to bardzo trudne zawody. Myślę, że jedne z trudniejszych dla tych młodych zawodników.
Dla wielu kibiców właśnie drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów pozostały taką ostoją tego, co kochają, czyli byłego drużynowego Pucharu Świata, gdzie w każdym wyścigu jedzie, umówmy się, nasz zawodnik, nasz reprezentant, jest za kogo trzymać kciuki. Są też żużlowe emocje, no w przeciwieństwie do nowej formuły Speedwayu w Nasie.
Tak, no wiele już mówiło się na temat zmiany w tym tego regulaminu. No nie wiem, ja jakoś tak patrzę na to dosyć. No nie chciałbym krytykować, bo myślę, że ta jedna edycja może nie pokazała nam wszystkiego, aczkolwiek no jestem ostrożny, jeśli chodzi o optymizm, mówiąc o Speedway of Nation. Wydaje mi się, że drużynowy Puchar Świata obrósł już w taką, po pierwsze, legendę, taką renomę, którą należy jak najbardziej kontynuować i dla nas jest to też jakiś kłopot. No, są słuchy takie, że regulamin zmienił się głównie po to, żeby nasi rywale mieli łatwiejszy kontakt może, czy większą szansę, aby w końcu pokonać drużynę Polski. No jakoś to się udało w tym roku z różnych powodów. Więc zobaczymy, jak długo jeszcze tylko zawody drużynowe, młodzieżowe będą odbywać się w takim formacie. Mam nadzieję, że Puchar Świata odciągnie szybciej.
W każdym razie do tych zawodów, do drużynowego pucharu, do drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów oczywiście przygotowania trwają, po to są zgrupowania, po to jest cała ta otoczka kadry. No i na pewno też, tak jak mówimy, w tym przypadku jest jakaś tam presja na wynik, no bo każdy chce wygrać przede wszystkim z Polakami, w myśl zasady i mistrza.
No tak, w tym roku finał w Manchesterze, więc to też, no tor to co prawda w Anglii, aczkolwiek no nie jakiś tam najtrudniejszy, chyba taki najbardziej przypominający polskie tory, więc to nie myślę, że to będzie jakiś problem dla nas, czy handicap dla gospodarzy, aczkolwiek no zawsze trzeba mieć w sobie dużo pokory i do każdych zawodów przygotowywać się najlepiej, jak to jest możliwe.
Rafał, ty na brak młodzieżowców narzekać nie możesz, w przeciwieństwie do innych menadżerów, trenerów reprezentacji, no chociażby Czech, Niemiec czy innych krajów. Troszeczkę inaczej jest to w Danii, troszeczkę inaczej jest to również w Szwecji.
No tak, to jest smutne w jakiś sposób, aczkolwiek no każdy ma swoje problemy, tak? I myślę, że 20 lat temu nikt się nie przejmował w Danii, w Szwecji czy w Anglii, że mamy swoje problemy, że ciągle jesteśmy z jednym tytułem mistrzów świata, że no nie radzimy sobie może tak świetnie, jak moglibyśmy, więc każdy ma swoje kłopoty i uważam, że musimy się skupiać na swojej pracy i robić to, co robimy, robić jak najlepiej i patrzeć do przodu. No dzisiaj jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. No trudno powiedzieć, że można coś zrobić jeszcze więcej, bo no dwóch tytułów mistrza świata się w jednym sezonie nie zrobi. Aczkolwiek, no tak jak powiedziałeś, no dzisiaj każdy inny medal niż złoty jest porażką, ale myślę, że musimy też się trochę nauczyć się z tego cieszyć, bo każdy kolejny medal to jest każdy kolejny złoty medal i trzeba się z tego cieszyć, bo mam wrażenie, że już te złote medale co niektórych bawić przestają.
Tyle Rafał Dobrucki w naszym magazynie żużlowym. Krótka przerwa na reklamy.
Reklama.
Sport żużlowy i czołowych zawodników regionu wspiera firma GLOS z Ponieca.
Reklama.
Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15. Wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
A my wracamy po przerwie do naszego magazynu żużlowego. Dziś gość specjalny, leszczynianin, trener naszej młodzieżowej żużlowej reprezentacji, Rafał Dobrucki. Rafał, skończyliśmy rozmowę właśnie, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, tą drużynową, o ten wielki finał. Wspominałeś Manchester w tym roku, no ale oczywiście praca twoja nie polega tylko na pojechaniu z ekipą do Manchesteru, czy obojętnie do jakiego miejsca na ten finał. No bo właściwie prawie, że cały czas trwają jakieś działania, bo zakończyło się nie tak dawno zgrupowanie naszej reprezentacji w Zakopanem. Na pewno też masz rozpisane, kogo chciałbyś widzieć w tej reprezentacji, kto jest w takim trzonie już tej. Oczywiście to też początek sezonu zweryfikuje, no ale jest też coś takiego jak turnieje zaplecza kadry narodowej. Tam przewija się mnóstwo zawodników, tych, którzy dopiero zdobywają to żużlowe doświadczenie.
Tak, jakby ta formuła wróci w tym roku. Tak ustaliłem z Główną Komisją Sportu Żużlowego, głównie z Piotrem Szymańskim, że jest to z pewnością bardzo potrzebne. Więc wraca ten system jakby szkoleniowy, bo to nie są tylko turnieje, to są też i spotkania z ludźmi, którzy w jakiś sposób mogą pomóc młodym chłopakom. Są to spotkania z mechanikami, jest tam trochę też jakiejś teorii, rozmów odnośnie sprzętu, odnośnie jazdy. Są spotkania też z psychologiem, z dietetykiem, bo to jest też na dzień dzisiejszy bardzo ważny punkt, jeśli chodzi o profesjonalne uprawianie takiej dyscypliny, jaką jest żużel. I tutaj w tym kierunku też widać, że cały czas coś się dzieje, coś się zmienia i coraz bardziej to jest profesjonalne, więc takie spotkania na tych zapleczach się odbywają, żeby ci młodzi zawodnicy już mogli jakby szybciej to wdrażać do swojej jazdy, do swoich przygotowań. Myślę, że to jest duży plus tych organizacji, tych właśnie zawodów, nazwijmy, no bo to właśnie kluczem tego są zawody, aczkolwiek wokół nich jest jeszcze wiele innych bardzo ciekawych i interesujących rzeczy.
Czy jeżeli chodzi o reprezentację tam młodzieżową na drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów, możemy być spokojni o taką ciągłość pokoleniową?
No, jeżeli 16-latek, tak, bo akurat myślę tutaj o Mateuszu Cierniaku, no po kilku świetnych występach, to nie jest przypadek, że on jest już dzisiaj w kadrze, no to myślę, że gdzieś ci młodzi zawodnicy tam coraz bardziej podgryzają tych starszych i to jest bardzo, bardzo ważne. Myślę, że tych młodych zawodników jest kilku bardzo interesujących, którzy jeszcze nie są w kadrze, ale no długo zastanawiałem się, czy ich powołać, więc jeszcze chwilę mają czasu, żeby się jakby wykazać, pokazać swoją przydatność do reprezentacji, ale widzę takich chłopaków i to jest pocieszające.
A tu z leszczyńskiego podwórka?
No też. A tak, myślę, że akurat Unia Leszno czy Stal Gorzów to są takie kluby, w których jakby ta ciągłość szkolenia jest przez cały czas i generalnie może powiedzieć, że jest wzorowa, więc widać te wyniki wśród młodzieży, to jest fantastyczne. No i cóż, każdy klub, myślę, że dzisiaj w związku z wymogami, jakie są nakładane na kluby, no jakąś swoją ścieżkę mają. Młodzieży mimo wszystko, mam taki przykład z Wrocławia, gdzie fajnie rozwinęła się, przy czym trochę pomagałem szkółka właśnie jeśli chodzi o motocykle pitbike, które są w tym momencie bardzo popularne. Myślę, że tam pozostawiłem grupę 16-17 chłopaków fajnie zapowiadających się, no więc zainteresowanie jest, no więc to jest bardzo ważne.
Skoro mówimy o szkoleniu, Rafał, jak oceniasz pomysł startu tej leszczyńskiej młodzieży w drugiej lidze w kolejarzu w Steiner Unii kolejarzu Rawicz, bo ten pomysł na początku miał i zwolenników, i przeciwników. Niektórzy wytaczali ciężkie armaty, że jak to tutaj trener Roman Jankowski będzie brał ekstraligowych zawodników do rozgrywek tych drugoligowych, zapominając z kolei, że chociażby w drużynie Stali Rzeszów jeździ nie kto inny jak multimedialny lista indywidualnych mistrzostw świata Greg Hancock.
Tak, no ja uważam, że oczywiście to jest dobry pomysł, natomiast myślę, że powinni tam jednak miejsce znajdować i znajdują przecież zawodnicy, którzy jakby no nie mają takiego natłoku startów, jak myślę, tu no, mówimy przecież o tutaj głównie o Bartku Smektale czy o Dominiku Kuberze, ale myślę, że z kolei dzięki startom w kolejarzu świetnie mógł wypłynąć w tym roku Wiktor Trofimow, który miał kilka okazji, trochę jazdy w związku z tym, więc no widać tego efekty, to jest fajne i myślę, że tutaj jakby głowa trenera Jankowskiego w tym, żeby chłopaków nie przemęczyć, a z kolei no jednak dawać szansę tym chłopakom, którzy gdzieś tam już pukają do tych pierwszego składu Unii Leszno i to dla nich jest głównie poligon, no bo myślę, że w tym momencie Bartek czy Dominik są na takim etapie kariery, że raczej szukałbym dla nich startów w lidze szwedzkiej czy duńskiej czy innych rezerw, żeby już podnosić ten próg, podnosić tą poprzeczkę. No to się dzieje, więc tutaj chyba powodów do niepokoju żadnych nie ma, wszystko jest w zarobu.
Wiktor Trofimow, on mówi, że jest wychowankiem leszczyńskich Byków, zresztą tu mnóstwo czasu spędził na leszczyńskim torze pod okiem i taty, i trenera Romana Jankowskiego. Wspominałeś, że rzeczywiście wypłynął na tych drugoligowych torach, teraz będzie miał okazję sprawdzić się w Ekstralidze, chociaż on już w Lublinie kiedyś startował jako gość, zna ten tor, też zaprezentował się wtedy z dobrej strony, był na zgrupowaniu kadry, rozumiem, że jest brany też pod uwagę w reprezentacji polskiej.
Tak, no już w ubiegłym sezonie, zresztą wraz z Szymkiem Schlauderbachem i z Miśkowiakiem zdobyli tytuł w mistrzostwach Europy par do lat 19, więc już jakby dla Polski zdobyli medale i uważam, że to są dobrze rozwijający się chłopacy. Także no tak, ja nie widzę tutaj żadnego problemu w związku z tym, że Wiktor dopiero niedawno zyskał polskie obywatelstwo, ale myślę, że tutaj od wielu lat, doskonale zresztą mówi po polsku, od wielu lat mieszka i trenuje w Lesznie, więc myślę, że tutaj nie ma żadnego problemu.
A wracając na moment do tego drugoligowego Steiner Unii kolejarza Rawicz, do tej drugoligowej, nazwa trochę długa, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Rafał, czy no, jesteś też mieszkańcem Leszna? Ja wiem, że przy tych sezonach nie miałeś tyle czasu, ale gdyby ktoś na przykład zadzwonił do Rafała, któryś z kolegów powiedział: Rafał, jest sobota, co, jedziemy na żużel do Rawicza? Ty jako ja zawsze... już pomijając zawodową stronę bycia trenerem reprezentacji, żeby zobaczyć tych młodych zawodników, ale czy coś takiego no, gdzieś już ja zawsze, zakiełkowało?
Zawsze chętnie, jeśli tylko była okazja i terminy jakoś tam nie kolidowały, nawet w przypadku, kiedy miałem obowiązki w wsparciu Wrocławia, nie kolidowało to z nimi właśnie. Jeździłem na różne zawody gdzieś tam. No, oczywiście z pozycji parkingu, bo też tam byłem czasem zapraszany, więc też oglądałem te zawody, no i podobnie w sytuacji z kolejarzem Rawicz, tutaj absolutnie bardzo chętnie jeżdżę do Rawicza i w tym sezonie myślę, że nie będzie inaczej.
Tym bardziej, że mecze w sobotę.
Tym bardziej, że w sobotę.
Chwila przerwy w naszym magazynie żużlowym, jeżeli chodzi o naszą rozmowę tutaj. Leszczyńskie Byki przebywają aktualnie w hiszpańskim Lloret de Mar. Na zgrupowaniu ich bazą, podobnie jak w ubiegłym roku, jest hotel Samba. W ubiegłym tygodniu, jeszcze przed wyjazdem, menadżera Fogo Unii Leszno Piotra Barona zapytałem o to, jak będzie wyglądał ten obozowy plan.
W poniedziałek będzie pierwszy trening, który przejdziemy, czyli to będzie jazda na motocyklach, już trening ukierunkowany. Po południu oczywiście zajęcia z Tomkiem Skrzypkiem i tak pierwsze dwa dni. Trzeci dzień będziemy mieli taki bardziej już rehabilitacyjny, czyli bierzemy rowery i jedziemy sobie tam na 4-5 godzin pojeździć, żeby trochę tlenu nałapać. No i znowu dwa dni motocrossu i znowu rowery i tak w kółko w sumie. Więc te 10 dni miejmy nadzieję, że będziemy mogli dobrze popracować i miło spędzić czas.
Trasa do pokonania jest spora, czy to na kołach, czy lecimy tak jak w ubiegłym roku?
Nie, jedziemy na kołach w tym roku, żeśmy się umówili z chłopakami, że lepiej na kołach z tego względu, że potem na miejscu logistycznie jest strasznie ciężko wszystko rozwiązać. Jeden czasem przyjdzie za 5:09, drugi 5:09. Bez sensu, żeby ktoś na kogoś czekał, więc zawodnicy mogą pojechać sobie busami i w sumie wszyscy na kołach jedziemy.
Te tory motocrossowe podobne jak w ubiegłym roku, czy coś nowego, czy jakieś wskazówki po tym poprzednim wyjeździe udało się gdzieś coś załatwić?
Tak, będzie trochę zmian, bo już w tym roku Emil jest jakiś czas w Hiszpanii i z całą pewnością no jeden tor, gdzie tam Piotrek miał kontuzję, to go odpuścimy. Będziemy jeździli na pozostałych torach, czyli mamy taki jeden fajny bez skoków toru takich braci, więc tam na pewno dwa dni koło hotelu się okazuje, że będziemy mieli też blisko jeden tor piaszczysty, na którym będziemy mogli pojeździć. I czwarty tor mamy taki też niedaleko od hotelu, gdzie te skoki są niewysokie, więc żebyśmy mogli się pobawić.
Czy wszyscy zawodnicy jadą?
No oprócz Brady Kurca, tak cała pozostała drużyna jedzie, łącznie też z Szymkiem Stauderbachem, ci co pełnoletni, a reprezentują już Unię, to z całą pewnością jadą.
Powrót za 10 dni, no i rozumiem, że wypatrujemy pogody tu na miejscu.
No tak, tutaj już od 15 lutego będziemy, właściwie od 18 będziemy mieli Janka Chorosia, który jak będzie tylko możliwość, to już zacznie się bawić z torem, żeby go przygotować jak najszybciej. Chcielibyśmy wrócić i koło 8, między 8 a 10 marca wyjechać na tor. No teraz zobaczymy, jak ta pogoda będzie wyglądała. Na ten wyjazd się szykuje, że będzie kilka dni po 10-11 stopni, więc liczę na to, że w tym okresie coś tam Janek nam zrobi z torem.
Czy będzie dosypywana nawierzchnia, jakieś zmiany, czy po prostu będzie przygotowane to, na czym jeździliśmy w ubiegłym roku?
Będzie bardzo podobnie do tego, co było w ubiegłym roku. Jeszcze tam coś mamy zamiar dowieść materiału na tor, ale to też będzie wszystko się działo w najbliższych dniach, więc w momencie, kiedy Jan już będzie choroś tutaj dostępny, to w tym okresie będzie wszystko przygotowane, mamy uzgodnione, co chcemy zrobić i ile nasypać, więc tutaj kłopotów jakichś większych nie powinno być.
Czekamy też na weryfikację toru, na odnowienie licencji.
No odnowienie właściwie do 31 marca mamy licencję, więc tutaj nie ma problemu i możemy oczywiście startować. Do 31 musimy przejść weryfikację toru, w międzyczasie będą jeszcze bandy robione. Przed chwilą mieliśmy tu okazję rozmawiać ze Sławkiem Kryjomem, więc to wszystko idzie zgodnie z planem i poślizgów jakichś nie powinno też być.
Jeżeli chodzi o plany sparingowe, też pozostaje wszystko póki co bez zmian.
Tak, jedziemy z Zieloną Górą, jedziemy z Ostrowem. Jako taki plan sparingowy mamy założony też turniej Smoczyka, oczywiście to już będą w pełni zawody, no i z Grudziądzem mamy dwa sparingi, więc też się nic nie zmieniło, to co żeśmy zaplanowali wcześniej.
Tyle Piotr Baron, a ja przypominam, że Memoriał Smoczyka 24 marca, no zatem za ciut więcej niż miesiąc, a Rafał Dobrucki siedzący tu w naszym studio to chyba najmłodszy triumfator Memoriału Smoczyka, czy jeden z najmłodszych.
No, myślę, że tak, na pewno jeden z najmłodszych, ale czy najmłodszy, no nie wiem, trzeba sprawdzić chyba te statystyki.
Zapytać, bo on wie zdecydowanie najlepiej. Rafał, mówiliśmy o szkoleniu młodzieży, modne były minitory żużlowe, zresztą tu chyba łezka czasami wokół się kręci, bo ja też kiedyś znalazłem nie tak dawno zdjęcia z minitoru z Pawłowic, tam no, nieodżałowane pamięci Stanisław Śmigielski twardą ręką przygotowywał zawodników do jazdy na żużlu.
Czy myślisz,
mistrzów świata? Kilku.
Tak.
Kilku mistrzów świata, kilku medalistów indywidualnych mistrzostw świata. Rafale, czy myślisz, że taka twarda ręka, taki właśnie no trochę spartański sposób szkolenia młodzieży był dobrym początkiem?
Żel, to nie jest, się mówi, że to nie szachy i to jest trochę prawda. I taki no przesiew, jaki robił pan Stanisław Śmigielski, no to przejść to było naprawdę bardzo, bardzo trudno, ale to też kształtowało charaktery tych młodych chłopaków i kto wie, gdyby nie spotkali na swojej drodze właśnie tego człowieka, gdzie by byli dzisiaj.
Ale z sentymentem wspominasz bardzo, chyba ten Pawłowicki tour.
Bardzo, ja tam nie miałem wiele okazji, żeby tam pojeździć, ale było kilka i widziałem, jak się też odbywają te treningi z młodymi tam chłopakami na różnym sprzęcie i na dużych motocyklach i na mniejszych. Nie był to łatwy tor nawet dla już potem dla jakichś starych wyjadaczy, też trzeba było tam troszeczkę się napracować. Więc bardzo dobrze to wspominam. Dawno nie byłem w tym miejscu. Myślę, że
Rafał, żebyś tam nie jechał, bo naprawdę no szkoda, że to tak zakończyło swoją działalność, no ale no wszystko ma swój początek i koniec. Myślę, że nie poznałbyś tego toru.
No trudno, no mamy, będziemy pewnie
podobnie
za chwilę,
jak minitorów Dąbczy.
Za chwilę właśnie chyba wracać do tych tematów, bo one na pewno gdzieś tam w głowach ciągle są i pasjonatów, i ludzi, którzy chcą to robić, ale też i klubów, które no, mają swoje plany. Akurat Unia Leszno ma taki, jaki ma i robi to z powodzeniem. I myślę, że każdy klub musi swoje warunki jakieś tam mieć i wypracować, jeśli jeszcze tego nie zrobili, na to, aby skutecznie szkolić.
A propos pasji, nie samym żużlem Rafał Dobrycki żyje, bo przecież jest fanem motoryzacji i to takiej dosyć nietypowej.
Tak, no to nie jest tajemnica, że bardzo lubię i interesuję się starą motoryzacją. Żałuję, że w tym roku akurat nie mogłem być tutaj lokalnie na corocznym zlocie w Rydzynie. Akurat to się nie udało tym razem, ale zawsze miło mi jest pojechać na ten czy na inne imprezy, które odbywają się, jeśli chodzi o tego typu eventy.
Jaki to samochód, jakim poruszasz się, jeżeli chodzi o tego typu imprezy?
No wczoraj najszybciej mogę przytoczyć fajny przykład, bo moi rodzice akurat wczoraj obchodzili 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Więc oj, to wszystkiego dobrego.
Jeszcze raz wszystkiego dobrego, tak. To akurat mieliśmy auto marki Packard z 56 roku, no, w oryginalnym, można powiedzieć, stanie. No i to taki chyba najbliższy tutaj przykład. No bardzo, bardzo, bardzo lubię i myślę, że jeszcze w tym roku na pewno na jeden taki event się wybiorę.
Czy ta pasja może...
I polecam oczywiście.
Rafał, czy ta pasja może się stać w pewnym sensie no działalnością gospodarczą, życiową?
Jest nią, robimy... Pracujemy nad tym i to nie jest tajemnica, że kilka projektów w tej chwili jakby się dzieje i są nowe zapytania, to mnie bardzo cieszy i to przeróżne z różnych, że tak powiem, krańców świata, nie tylko Europy. Także no to są nowe wyzwania, jakby jak codziennie nowy jakiś temat się rodzi i fajnie, bo to są bardzo ciekawe rzeczy.
Czyli generalnie Rafał Dobrycki zajmuje się też renowacją starych, zabytkowych samochodów. Tak to w telegraficznym skrócie możemy powiedzieć?
Tak, myślę, że tak. No nie tylko, bo jeszcze mam też kilka motocykli żużlowych ze starszych lat, bo lata 60., 70. Bardzo to lubię i też oczywiście jest sentyment, bo to są sprzęty, na których ścigał się, można powiedzieć, mój ojciec, więc to są te same roczniki, tak. Także no, to jest takie hobby, które od wielu lat jakby uprawiam, a które też się przerodziło jakby w jakiś interes, biznes.
Czyli teraz Rafał Dobrucki będzie miał więcej czasu na stare
samochody. No tak, myślę, że tak.
Na moment przenieśmy się do Hiszpanii. Jak wyglądał poniedziałek na tym zgrupowaniu? O tym właśnie prosto z Hiszpanii przedstawiciel sklepu rowerowego Bike Leszno i prezes klubu Real 64 100 Leszno, który jest tam i pomaga to wszystko zorganizować, Wojciech Mizuro.
Pierwszy dzień, można powiedzieć, był taki delikatny. Żużlowcy tutaj pojeździli trochę na motokrosie. Dwa pierwsze dni, teraz będzie następny dzień, to będzie, można powiedzieć, taki rowerowy, czyli pojedziemy gdzieś tam wzdłuż wybrzeża na przejażdżkę, taką rowerową, można powiedzieć, przejażdżkę, trening.
Pogoda taka sama jak w Lesznie, bo u nas dziś przynajmniej słońce i 15 stopni?
No można powiedzieć, tu jest troszeczkę cieplej, około 18 stopni, ale już w ten weekend ma być podobno ponad 20 stopni. To po kolarku można powiedzieć, że pojedziemy na krótkie nogawki.
Rozumiem, że wszyscy zawodnicy leszczyńskich byków dotarli.
Tak. Wszyscy dotarli w komplecie. No mówię, zaczynamy treningi też rowerowe i motokrosowe.
Są też goście, bo zdaje się, że jest Kacper Woryna.
Tak. Dzisiaj byliśmy właśnie na torze motokrosowym. Też właśnie trenowały Woryna.
Jak atmosfera w drużynie? Rozumiem, że przy tym słońcu i cieple no, humory dopisują.
Tak, można powiedzieć, że humory dopisują, jest super atmosfera.
Żadnych przygód po drodze do Hiszpanii nie było?
Nie. Tak, część zawodników udała się samolotem, a część po prostu dojechała busami z motocyklami.
Tyle prosto z Hiszpanii, Wojciech Mizuro. Zakończyliśmy rozmowę z Rafałem na temat jego pasji. Rafał, ty jesteś w pewnym sensie, nie w pewnym sensie, bo w 100% jesteś kontynuatorem tych rodzinnych, żużlowych tradycji. A czy w rodzinie Dobruckich sportowe tradycje zostaną podtrzymane? Nie tylko jeżeli chodzi o żużel.
Oj, no, dobre pytanie. No, moje dzieci próbują różnych dyscyplin sportu. Myślę, że córka już chyba większość dostępnych tutaj w naszym regionie tematów spróbowała. Teraz jesteśmy na etapie tenisa zimnego. Pozdrawiam tutaj moich wszystkich przyjaciół związanych z tą dyscypliną. Także tak, no tutaj trochę też i ja się udzielam w tym kierunku, lubię, więc coś robimy, ale czy to będzie na tyle profesjonalne i poważne, żeby wiązać z tym swoją przyszłość, to jeszcze zobaczymy.
Jeżeli chodzi o żużel, nic.
No myślę, że to pytanie jest nie na miejscu, bo myślę, że moja żona słucha tego tej audycji, więc
to nie było
lepiej
pytania.
Się nie będę wypowiadał.
To nie było w każdym razie pytania. Ale na moment wróćmy do spraw żużlowych. Co najbardziej boli w polskim sporcie żużlowym Rafała Dobruckiego? Umówmy się, jako kibica, nie jako trenera naszej reprezentacji, eksperta telewizyjnego, ale takiego, który chce usiąść na trybunach, zobaczyć, czy to, Rafał, są te powtarzane starty i później właściwie z rozprawa doktorska. Był lotny start, poruszył się, nie poruszył się, kibice są zażenowani, no bo mówią, no przecież wstrzelił się w ten moment startowy, przecież trenuje refleks chociażby u doktora Mariana Misiaka, którego też pozdrawiamy.
Przed chwilą
którego pozdrawiamy, a tu nagle Benz zrobił wszystko idealnie, jest o ułamek sekundy szybszy, ma lepszy refleks od rywali, a tu nagle czerwone światło, przelewamy wyścig, ostrzeżenia.
Ja mogę powiedzieć tak, no niestety, cieszę się, że to pytanie padło, bo jakoś ja przynajmniej nie zauważyłem, żeby się ktoś w ten sposób wypowiedział, a trzeba to powiedzieć, że oczywiście są czasem błędy i są czasem wielbłądy, tak, jak można powiedzieć. Natomiast no muszę też tutaj jakby trochę stanąć po stronie sędziów, którzy no naprawdę mają niejednokrotnie bardzo trudny problem, żeby w odpowiednim czasie, w jakichś tam milisekundach ustawić tych zawodników odpowiednio i wszystkich czterech przypilnować. Te kilka sekund po zapaleniu zielonego światła to jest tak naprawdę wojna między zawodnikami a sędzią i to trzeba sobie jasno powiedzieć. No i cóż, no czasem i sędzia polegnie na tym froncie. Natomiast no wiem, że sam trochę biorę w tym udział. Trwają prace na tym, żeby stworzyć systemy, które będą w jakiś sposób to być może rozstrzygać no bardziej jakby precyzyjnie niż oko ludzkie. Więc zobaczymy, co czas przyniesie. Natomiast no tak, no to jest na dzień dzisiejszy to jest duży problem, jeśli chodzi o sport żużlowy, no ale to też świadczy o tym, że staje się on coraz bardziej precyzyjny i bardzo profesjonalny, że już tak drobne niuanse, jak ten ułamek sekundy mają znaczenie, no kto wygrywa, kto przegrywa, no to też trzeba sobie powiedzieć, że to jest cały czas nowy temat, z którym też sędziowie czasem no niestety sobie nie radzą, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie chcę wszystkich usprawiedliwiać, ale miejmy troszeczkę dystansu do tego, bo to są naprawdę trudne sprawy.
Moglibyśmy jeszcze dyskutować. Czas naszego magazynu żużlowego pomału zbliża się do końca. Rafał, no ostatnie dosłownie zagadnienie. Czy nie martwi cię trochę to, że w Polsce być może sport żużlowy się rozwija, patrząc na te pełne trybuny, a niestety po sąsiedzku w Czechach, na Węgrzech, które też kiedyś były jakąś tam ostoją sportu żużlowego, no wręcz się zwija?
No, chciałbym powiedzieć, że to nie nasz problem, tak? No i chyba tak należy do tego podchodzić.
No, musimy Polska skupiać... będzie się dusiła
tak,
w własnym sosie.
No, wiedziałem, że to padnie, natomiast moja rola jest taka, żeby cały czas wieść prym i zdobywać te medale, jak tylko będzie można. Nie wiem, jak długo to się uda, ale taki jest plan. Natomiast no cóż, no zobaczymy. Zmiana rozgrywek w tym roku też, jeśli chodzi o DMPJ, będzie miała miejsce, no nie wiem, czy my akurat mamy komuś pomagać, tylko po to, żeby...
Ale tu chodzi też o zainteresowanie dyscypliną sportu, jaką jest sport żużlowy, bo wiemy, że no chociażby... Przytoczę taki przykład. 2 lata temu byłem na inauguracji czeskiej Ekstraligi w Pardubicach, razem z nami 150 osób na trybunach. I 4 drużyny, jedna ze Słowacji, teraz tam jeszcze się troszeczkę
no
zmienia.
No dobrze, no to moje pytanie jakby odwrotnie powstaje, co zrobić, tak?
No
żeby
właśnie.
Żeby tak nie było. No ja nie mam pojęcia, no nie jestem ani w Czechach, ani w Niemczech. No, myślę, że jedyną globalnie jakby problemem dla sportu żużlowego jest to, że oczywiście nie jest tak ogólnodostępne jak na przykład piłka nożna, czy piłka siatkowa, czy cokolwiek, czy nawet tenis. Natomiast no dzisiaj wiadomo, że większość ludzi, którzy mają dzieci, ja mam dzieci, wiadomo, że za każdy sport, czy za piłkę nożną, czy za tenis, czy cokolwiek, no jakieś ciągną się pieniądze. Wiadomo, że żużel nie jest dyscypliną tanią i musimy zrobić wszystko, żeby się taką dyscypliną bardziej ogólnodostępną stała. Stąd pomysł na właśnie ten pierwszy jakby taki kontakt dzieciaków z tą dyscypliną był poprzez motocykle, które też ich rozwijają jakby ogólnorozwojowo, tak? Nie są to dzieciaki, które od 8, czy tam od 7, czy 9 roku życia jeżdżą cały czas w lewo i im się już ten kręgosłup tam łamie, brzydko mówiąc. Natomiast rozwijają się jakby wszechstronnie, startując na motocyklach pitbike, potem motocrossowych, przychodzą do żużla już jakby na tym poziomie wyższym. I to jest, uważam, droga, bo to jest droga bardzo skuteczna, ale też dużo tańsza, tak? Więc myślę, że jeżeli ktoś myśli dzisiaj o tym, aby zacząć się bawić ze swoim dzieckiem w speedway, to tylko i wyłącznie polecałbym tą drogę, bo ona jest bardzo przyjemna na pewno, też nie niebezpieczna. Jak już mówiliśmy też o obozach i o startach zawodników w treningach motocrossowych, jest to dużo mniej niebezpieczne i na pewno dzieciaki mają też z tego frajdę, jak mają frajdę, to chcą to robić i z tego są też i potem talenty.
Rafał, czy to też, no troszkę przedłużymy ten nasz magazyn żużlowy, no ale Rafał bywa u nas raz na jakiś czas, mam nadzieję, że teraz będzie częściej, no ale jeżeli chodzi o zagranicę, to nie jest też tak, że tych no innych form spędzania czasu jest dużo więcej, no tak, nie, że nie ma tego w telewizji, nie ma tego w mediach.
Tak, to jest problem,
nie
dlatego...
Ma, nie ma no takiego szerokiego dostępu do tego sportu żużlowego, do zawodników, no i właściwie nad wszystkim króluje, czy pilnuje tego film, a to tak, no nie zawsze to wszystko wychodzi, jeżeli chodzi o te federacje krajowe, no zwłaszcza tutaj, no Węgrzy, bo mają swoje żużlowe tradycje, a teraz właściwie cicho, że gdzieś tam jakieś eliminacje, gdzieś tam jakieś TT, a jeżeli chodzi o zawodników węgierskich, to zupełnie...
No, słabo. Tak, no to prawda, dlatego no to co mówiłem przed momentem, żużel musi być przynajmniej na tym pierwszym etapie dużo bardziej ogólnodostępny, tak? I to jest kluczowa sprawa. Czy federacja, nie wiem, czeska, węgierska, czy jakakolwiek inna pójdzie w tym kierunku i w ten sposób będą pracować, będą zachęcać dzieciaki do żużla, co nie będzie łatwe, bo wiem, że dzisiaj no świat daje dużo więcej atrakcji, możliwości, no wszechobecny internet, no zderzamy się z tym, można powiedzieć, cały czas, coraz mniej mimo wszystko, mimo orlików, innych możliwości i tak dalej, no ja nie widzę tych dzieciaków gdzieś tam, które siedzą cały czas na boisku, grają w piłkę, czy uprawiają jakieś inne dyscypliny sportu, wiesz, tak jest w żużlu, dlatego trzeba wyjść do tych młodych ludzi i to, co jeszcze raz powtórzę, to co udało mi się zrobić we Wrocławiu, no nikt się nie spodziewał wbrew obiegowej duże opinii, miasto, że w dużym mieście jakby się tego nie da zrobić, oczywiście stadion olimpijski, wspaniali zawodnicy, tak, bo też starałem się ich jakby angażować trochę w te akcje, czasem wspólne treningi z tymi gwiazdami, bo przecież dla tych dzieci to są gwiazdy i to są zawodnicy, ich idole, więc myślę, że to też w jakiś sposób, więc uważam, że można to zrobić i po prostu trzeba tylko chcieć i tak jak mówię, no też pracujemy nad tym, abyśmy mogli my jako trenerzy czy instruktorzy sportu żużlowego prowadzić na torach żużlowych zupełnie, że tak powiem w cudzysłowie, legalnie zajęcia na motocyklach innych niż żużlowe, bo uważam, że cokolwiek dzieje się na torze żużlowym, jest to dla dyscypliny jak najbardziej plus i czy to są pitbajki, czy inne motocykle do flat tracka, bo też o tym trzeba by było powiedzieć, ale już nie mamy tyle czasu, no więc no
mówimy się na następny magazyn,
można wiele jeszcze zrobić.
Rafał, rzuciłeś też przed magazynem żużlowym takie ciekawe hasło, jeżeli mówiliśmy o Grand Prix, jeżeli mówiliśmy o Pardubicach. Wydaje mi się, że no, ciekawa propozycja. Może przedstawisz teraz już na antenie naszym słuchaczom.
Mówiliśmy o tym, że ponownie z Grand Prix w Pradze.
Tak.
Co, no... Jak mówi najbliższa historia, no jakoś nas tutaj nie napawa optymizmem.
Nie porywa.
Optymizmem nie porywa, jeśli chodzi o ani o widowiskowość tych zawodów, ani o frekwencję. Więc padł tutaj taki pomysł i to tutaj się nie przyklejam do niego, bo to jakby wyszło niejako od Wojtka Dankiewicza, pozdrawiam zresztą serdecznie, aby taki przy okazji jakieś tam spotkania rozmawiać się na ten temat, żeby odbyły się te Grand Prix, jeśli mówimy o Czechach, i o propagowaniu tego, nawiązując do tego, co pan redaktor tutaj był łaskawy wspomnieć o tym, że się nic nie dzieje na przykład w Czechach, żeby zrobić to właśnie w Pardubicach, zrobić zawody w formie 6 zawodników, jako, nie wiem, super Grand Prix, ekstra Grand Prix, nie wiem, cokolwiek można tam dokleić, wymyślić w jakiś sposób. Myślę, że to jest świetny pomysł na to, aby wejść z czymś może nowym. Warunki w Pardubicach są kapitalne do takiego ścigania, no... Myślę, że to jest świetny pomysł.
Rafał, no niestety już przekroczyliśmy magiczną barierę dźwięku przeznaczonego czasu na nasz magazyn żużlowy. Chciałbym przypomnieć też o aukcjach tych charytatywnych na portalu pomyślnikbandzie.com.pl. Proszę pamiętać też przy okazji rozliczeń PIT-ów o tym słynnym 1%. Można go przekazać chociażby na rzecz Andrzeja Szymańskiego, Szymańskiego. Szczegóły znajdziecie Państwo też u nas na portalu www.lk.pl. Tam są te wszystkie dane dotyczące przekazania tego 1% na rzecz między innymi Andrzeja Szymańskiego, którego też przy okazji, jeżeli nas słucha, serdecznie pozdrawiamy. Rafał, czujesz troszeczkę emocji mimo wszystko przed tym zbliżającym się sezonem? Teraz, kiedy te emocje ligowe przynajmniej, będziesz mógł w końcu obserwować jako kibic albo może komentator telewizyjny, jak to wygląda. To umówmy się jako kibic, bo wiem, że o tym marzysz, żeby usiąść sobie spokojnie na trybunie i ze spokojem, bez najmniejszego obciążenia oglądać to, co nie tak dawni koledzy z toru wyprawiają w walce o ligowe punkty.
Tak, no chciałbym, jak już wcześniej powiedziałem, chciałbym, żeby to się stało. Czy wytrzymał na tych trybunach? Nie wiem, no to się okaże. Bardzo chciałbym, bo widowiska zapowiadają się świetne. No, liga po ostatnich wydarzeniach stała się jeszcze bardziej interesująca.
Mówimy tu zapewne o Grigoriu Łagucie.
No tak, bo myślę, że
niesamowity zwrot akcji.
Nie tylko fakt, że jakby tutaj znacząco, mam wrażenie, wzmocnił się motor, no to jednak innym zespołom również zamieszał dosyć poważnie i plany, co niektóre zespoły muszą, z pokorą zweryfikować.
Tyle Rafał Dobrucki, leszczynianin, trener naszej młodzieżowej reprezentacji, którego zobaczymy, którego będzie można spotkać na trybunach Stadionu Smoczyka w roli kibica gdzieś. Masz jakiś ulubiony sektor, może jakieś ulubione miejsce? Wiem, że rzadko oglądałeś to z trybun, ale no wtedy, kiedy jeździłeś na żużlu, mówisz, a jak zakończę karierę, usiądę sobie tu, usiądę sobie na wejściu w pierwszy łuk, na wyjściu z drugiego łuku, czy na razie jeszcze o tym nie myślałeś?
No to dobre pytanie zadałeś właśnie. No, myślę, że coś się urodzi ciekawego.
W każdym razie będziesz do dyspozycji kibiców na trybunach.
To zostawmy może na kiedy indziej. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękujemy, pozdrawiamy przy okazji jeszcze raz rodziców Rafała Dobruckiego, którzy obchodzili dostojny jubileusz 50-lecia małżeństwa. Życzymy przede wszystkim zdrowia. To tyle w naszym magazynie żużlowym, no niestety znowuż przedłużonym. Przypominam, że Państwa naszym gościem jeszcze raz był leszczynianin, trener naszej żużlowej reprezentacji Rafał Dobrucki.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Reklama.
Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis, najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.
Reklama.
Sport żużlowy i czołowych zawodników regionu wspiera firma GLOS z Ponieca.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15. Wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.